Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W poszukiwaniu straconego czasu. To tytuł kolejnego odcinka cyklu Co w duszy piszcze. Na cotygodniową pogadankę kapłana i psychologa księdza Stanisława Morgalli zapraszam zaraz po aktualnościach i prezentacji czasopism katolickich. Na poniedziałkowy magazyn zaprasza Leszek Wilczak.
Kościół nie popiera przemocy wobec homoseksualistów ani karania za same tylko uczucia czy myśli. Nie może jednak aprobować aktywności homoseksualnej, powiedział arcybiskup Silvano Tomasi w wywiadzie dla agencji ACI. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy urzędach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie krytycznie ocenił niedawną rezolucję ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka, nakazującą prowadzenie na świecie badań nad stopniem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną czy tożsamość gender.
Watykański dyplomata zwrócił uwagę, że już same pojęcie orientacji seksualnej i gender, czyli rodzaju, nie są określone w prawie międzynarodowym i stosuje się je tendencyjnie. Jego zdaniem powinno się mówić o płci, co jest terminem powszechnie przyjętym w prawie naturalnym na oznaczenie mężczyzny i kobiety.
Arcybiskup Tomasi przestrzegł przed niebezpieczeństwem włączania tzw. praw homoseksualistów do praw człowieka. Wspomniana rezolucja może inspirować ustawodawstwo degradujące społecznie małżeństwo i rodzinę, zrównane ze związkami homoseksualnymi. Pozwalanie takim parom na adopcję dzieci czy wprowadzanie do szkół obowiązkowej edukacji seksualnej podważającej wartości chrześcijańskie to poważne zagrożenie. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przypomniał, że wszystkie społeczeństwa regulują do pewnego stopnia zachowania seksualne ze względu na dobro wspólne, zakazując kazirodztwa, pedofilii czy gwałtu. Żądanie prawa do zachowań homoseksualnych sprzeczne jest z autentycznymi prawami człowieka, jak wolność religijna czy wychowanie dzieci przez rodziców. Kościół ma prawo bronić życia, rodziny i małżeństwa. Jego nauczanie nie zależy od konsensusu politycznego i dlatego nieraz nie jest rozumiane, a nawet staje się przedmiotem represji czy prześladowań, powiedział arcybiskup Tomasi.
Odnowa zaufania w relacjach ze wspólnotami zakonnymi to istotny punkt w pracach nowego prefekta Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Arcybiskup João Brás de Avis mówił o tym w wywiadzie dla włoskiego miesięcznika Trenta Giorni.
Zdaniem brazylijskiego hierarchy w niektórych zgromadzeniach panuje pewien brak zaufania do instytucji Stolicy Apostolskiej. Dotyczy to głównie decyzji podjętych przez jego poprzedników w tej watykańskiej kongregacji. Odnośnie do Legionistów Chrystusa nowy prefekt wyraził smutek, że za domniemanym charyzmatem stała niegodziwość założyciela. Jak to możliwe, pozostaje dla niego tajemnicą. Trudnością był dlań także brak wolności osobistej legionistów oraz widoczny autorytaryzm panujący w zgromadzeniu, w którym dyscyplina zdominowała inne dziedziny życia. Arcybiskup Avis przyznał, że jeszcze jako ordynariusz Brazylii wycofał swych kleryków z seminariów prowadzonych przez legionistów. Odnosząc się natomiast do fenomenu nowych wspólnot definiujących się jako obrońcy kościoła i tradycji, brazylijski hierarcha zaznaczył, że Bóg rozdzielając swoje dary nie rezerwuje ich tylko dla jednostek. Podobnie w odniesieniu do ruchów, które kontestują kościół lokalny, prefekt Kongregacji do spraw życia konsekrowanego zauważył, że znakiem Bożym jest postawa cierpliwości i miłosierdzia wobec ludzkich ograniczeń.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
W lipcu wielu z nas korzysta z turystyki i uroków słonecznego lata.
Ksiądz Stanisław Groń, redaktor naczelny Posłańca Serca Jezusowego.
Wypoczywajmy, podziwiając piękno przyrody, ale nie zapomnijmy o życzliwości dla tych, z którymi spotykamy się na wakacyjnych szlakach. Odnawiając nasze siły fizyczne i duchowe, poszerzając znajomość świata, dziękujmy Panu za Jego dobroć. Wypoczywając, pamiętajmy też o modlitwie. O tym, że jest ona rozmową z Bogiem, przypomni nam refleksja rekolekcyjna biskupa Karola Wojtyły, czym jest modlitwa. Lektura duchowa świętego Grzegorza Wielkiego rozsmakuje nas w patrystycznym bogactwie mądrości. Na czas wakacyjnego relaksu proponujemy lekturę tekstu księdza Jacka Poznańskiego, zastanawiającego się nad tym, czy podróże kształcą, oraz wyprawę do indiańskiego sanktuarium z cudownym krucyfiksem w Nowym Meksyku. Doświadczeniem pracy misyjnej na Czarnym Lądzie podzielą się jezuiccy misjonarze. Z Malawi ksiądz Józef Oleksy, a z Zambii ksiądz Jakub Roztworowski. Siostry służebniczki zaś, opowiadając o swojej posłudze, zapraszają do obejrzenia ciekawych zbiorów misyjnych w domu zakonnym w Starej Wsi. W tym roku, 1 lipca, oddawać będziemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, a w ostatnim dniu tego miesiąca założycielowi zakonu jezuitów, świętemu Ignacemu z Loyoli, którego portret kreśli ksiądz Marek Wójtowicz. Ponadto w naszym miesięczniku komentarze do niedzielnych Ewangelii i wyjaśnienie siódmej obietnicy danej czcicielom serca Jezusowego. Zrelaksować możemy się, czytając tekst o pracowitych pszczołach i rozwiązując krzyżówkę. Życzę dobrego odpoczynku, zachęcając, by na letnie wypady zabrać ze sobą posłańca serca Jezusowego, w którym każdy na pewno znajdzie coś interesującego dla siebie.
Świat naszych lęków to tytuł letniego numeru kwartalnika Życie Duchowe.
Piotr Rabciak.
We wstępie wprowadzającym w temat numeru ojciec Jacek Prusak pisze: lęk to uczucie znane każdemu żywemu stworzeniu. W odróżnieniu jednak od zwierząt, ludzie znają jeszcze strach drugiego stopnia. Lęk przetworzony społecznie i kulturowo. Kieruje on życiem człowieka niezależnie od tego, czy występuje bezpośrednie zagrożenie. Czym jest ów lęk i jak go przekraczać, pisze w numerze m.in. psycholog Maria Król-Fijewska w artykule Co mówi lęk? Autorka analizuje przykłady sytuacji, które mogą wzbudzić w człowieku nieuzasadniony lęk. Zastanawia się także, dlaczego jedni z nas doznają lęku sporadycznie, inni chronicznie, podkreślając, że w dużej mierze zależy to od poziomu samoafirmacji. Im bardziej człowiek gotów jest do akceptacji samego siebie, pisze Król-Fijewska, tym bardziej możliwe jest, że zdoła ogarnąć swój lęk egzystencjalny. Ojciec Stanisław Morgala analizuje z kolei współczesny lęk przed odpowiedzialnością, z jakim niejednokrotnie spotkać się można u ludzi wkraczających w dorosłość. Zła sytuacja gospodarcza, bezrobocie, wysokie ceny i statystyki mówiące o rosnącej liczbie rozwodów tylko po części tłumaczą postawę wielu młodych. Życie na garnuszku rodziców, zwlekanie z formalizowaniem związku, przesuwanie decyzji o potomstwie lub rezygnacja z niego. Bez powierzchownych ocen autor artykułu stara się zgłębić mechanizm, jaki kryje się za tego typu zachowaniami. W numerze ponadto artykuł ojca Leona Nieściora o miłości, która usuwa lęk, w interpretacji świętego Augustyna. Ojca Zdzisława Kijasa poświęcony Franciszkowi z Asyżu, świętemu, który niczego się nie bał. A także refleksja księdza Stanisława Harensgi zatytułowana Choćbym przechodził ciemną doliną, w której autor odpowiedzi na pytanie, jak nie poddać się lękowi, szuka w Piśmie Świętym. W dziale Duchowość ćwiczeń publikujemy wybór myśli świętego Ignacego Loyoli, między innymi o tym, jak zapobiegać pokusom, unikać próżnowania i dojść do ładu w jedzeniu. Z kolei w dziale Modlitwa i życie zamieszczamy m.in. rachunek sumienia z 8 błogosławieństw opracowany przez księdza Alfonsa Skowronka. Zachęcamy także do lektury rozmów duchowych, a wśród nich wywiadu z ojcem Ryszardem Wtorkiem, misjonarzem od wielu lat pracującym w Egipcie, który w rozmowie z ojcem Józefem Augustynem opisuje wydarzenia, jakie miały miejsce w tym kraju na początku bieżącego roku. Ponadto w numerze świadectwa, felietony w dziale Słowo, Obraz, Czyn i recenzje interesujących książek.
Co w duszy piszczy? Rozważania psychologiczne księdza Stanisława Morgali. Przed mikrofonem autor.
W poszukiwaniu straconego czasu. Wakacje i urlopy sprzyjają refleksji nad sensem życia. Śmiała teza, ale spróbuję jej dowieść. Moje przemyślenia dedykuję wszystkim pracoholikom, którym wszelaki wypoczynek wydaje się stratą czasu. Wydawać by się mogło, że coś takiego jak głęboka refleksja czy sens życia to zbyt poważne sprawy, by zaprzątać sobie nimi głowę w wakacje. Co mądrego można odkryć na plaży między opalaniem się z przodu, a następnie z tyłu? W pewnym wieku już chyba tylko to, że pojęcie brzuch przestało być pojęciem pustym. Nasze umysły prędzej zaaferowane będą wyborem miejsca na obiad lub intrygującym towarzystwem płci przeciwnej rozłożonym gdzieś obok, aniżeli przyciężkawymi pytaniami w rodzaju: kim jestem, skąd przychodzę i dokąd zmierzam. Otóż nic bardziej błędnego. Już od starożytności wiemy, że największe odkrycia nachodzą ludzi w najmniej oczekiwanych momentach. Nierzadko w chwili głębokiego odprężenia lub wypoczynku właśnie. Zabawną ilustracją tego prostego psychologicznego faktu jest starożytny Archimedes, który jedno z podstawowych praw hydrostatyki odkrył w trakcie kąpieli, po czym z egzotycznym okrzykiem "Eureka", czyli "znalazłem", biegał po ulicach Syrakus w stroju, który sugerował raczej coś odwrotnego, że się pozbył wszystkiego. Oto paradoksalna prawda o funkcjonowaniu naszego umysłu. Stąd prosty wniosek. Jeśli nie możesz sobie poradzić z jakimś problemem lub zabrnąłeś w ślepy zaułek, jedź na wakacje. W lipcu pani Mądrość przechadza się w plażowych klapkach i tapla szacowny korpusik w orzeźwiających wodach morza. Wróćmy jednak do nieprzekonanych pracoholików. Osobiście nic nie mam przeciw pracoholizmowi, tym bardziej, że nie jest on naszą wadą narodową, ale od święta warto powalczyć z wiatrakami. To, co uderza w pracoholizmie, to jego wyraźna jednostronność i skrajność, która wydaje się być typowa dla współczesnych ludzi. Gdzieś zapodziała się mądrość rodem z Biblii, która posługując się skrajnościami, nadawała wszystkiemu harmonijną równowagę. Nawet pesymistyczny Kohelet mawiał, że jest czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów, czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich, czas szukania i czas tracenia. My jednak wolimy tylko jedną stronę tych przeciwstawnych biegunów i to zwykle tę przyjemniejszą, czyli nieumiarkowany optymizm zepsutego dziecka, któremu matka na wszystko w dzieciństwie pozwalała. Dlatego nie ma rady. Trzeba urządzić na prędce letnie warsztaty i zaprosić chociażby zrzędzącego Koheleta, by naprostował nasze myślenie. Oby tylko nie zaczął od swego refrenu, że wszystko to marność i pogoń za wiatrem. Powszechnie wiadomo przecież, że pesymista to dobrze poinformowany optymista. Lekcja, którą musimy odrobić, sięga korzeniami wczesnego dzieciństwa i dotyczy umiejętności godzenia przeciwstawieństw, skrajności. Każdy człowiek oscyluje zasadniczo między dwoma skrajnymi doświadczeniami, pozytywnym i negatywnym. Doświadczenie pozytywne charakteryzuje się poczuciem wewnętrznej równowagi, zaspokojenia potrzeb, obecnością znaczących rzeczy i osób, pozytywnym rozwiązaniem zaistniałych napięć. Jako takie pozostaje synonimem subiektywnego raju na ziemi, które wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa i pewności siebie, z radością i zadowoleniem z życia. Doświadczenie negatywne jest dokładnym przeciwieństwem poprzedniego, czyli jest doświadczeniem zachwiania wewnętrznej równowagi, nieobecności znaczących osób lub rzeczy, frustracji potrzeb, nadmiernego napięcia, lęku, bólu i całej reszty negatywnej gamy przeżyć. Ogromny i nieograniczony świat ludzkich pragnień w momencie niezaspokojenia daje znać o swej przepastnej głębi intensywnością nienasycenia. Przykładów tego stanu nie trzeba szukać daleko. Żałoba po śmierci ukochanej osoby, ból życiowej porażki, stan duchowej pustyni. Szkoła życia uczy jednak, że żadne z tych dwóch doświadczeń nie jest wieczne. I nie chodzi o to, by tylko jedno, to pozytywne, trwało i to jak najdłużej. Przeciwnie, mądrość polega na umiejętnym godzeniu tych doświadczeń, bo obydwa potrzebują siebie nawzajem. Wakacje dlatego są piękne, że poprzedzone były intensywną pracą i wysiłkiem. Obiad dlatego smakuje i nasyca, że wcześniej odczuwało się głód i apetyt. Czy można całe życie spędzić na wakacjach, albo czy można cały dzień jeść bez końca? Żadną miarą. I by o tym się przekonać, nie trzeba wcale uczyć się na własnych błędach. Po tak odrobionej lekcji każdy z nas może pokusić się o sformułowanie mądrej sentencji, która przywróci jego życiu tak konieczny ład i harmonię. Od choćby zdanie w stylu: dzień jest na pracę i wypoczynek, a noc służy do spania. Dla wielu młodych ludzi odkrycie tej mądrości będzie równie doniosłe, co dla Europy odkrycie Ameryki. I co więcej, nie trzeba korzystać z kosztownych porad psychiatrów i psychologów, by te Ameryki sobie poodkrywać i to własnym sumptem. A jeśli dalej dobrze pójdzie, to nawet najprostsze fakty fizjologiczne typu wdech-wydech, skurcz-rozkurcz staną się nośnikiem głębokich sensów, które można będzie przełożyć na pracę i modlitwę, naukę i wypoczynek. Wakacje i urlopy stwarzają stosowny dystans, który pomaga dostrzec, jak nienormalne życie prowadzimy. Bo wciąż mylą nam się dzień z nocą, wypoczynek z pracą, obowiązki z przyjemnościami, a prawda z kłamstwem. Praw natury nie można bezkarnie oszukiwać, chyba że się straciło resztki zdrowego rozsądku. Dla uważnego obserwatora oczywistość tych faktów jest równie jaskrawa, jak następstwo wydarzeń w znanym dowcipie o bacy. Na gałęzi siedzi baca i podcina ją z niewłaściwej strony. Przechodzi turysta i upomina górala: baco, spadniecie. Na co ten uporczywie zaprzecza: nie godojcie, nie spadnę. Dopiero jak w końcu spadł, pełen podziwu dla umiejętności przepowiadania przyszłości przez cepra, był wyrzekł tę piękną sentencję: prorok, czy co? Podobnie może się dziać i w naszym życiu. A jak wiadomo, prorok niemile jest widziany we własnej ojczyźnie. W każdym razie wakacje to cenny i bardzo pożyteczny czas. Życzę więc wszystkim, by prócz zasłużonego wypoczynku nabrali darmowej mądrości. Historia uczy, że nawet poszukiwanie straconego czasu może być bardzo pożytecznym zajęciem, o którym można napisać nie jeden tom interesującej powieści.
Była to audycja księdza Stanisława Morgalli, Co w duszy piszczy. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.